Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Driven.
How Human Nature Shapes Our Choices. Autorstwa Paula R. Lawrence'a i Nitina Nohira. To analiza motywacji człowieka na styku psychologii, organizacji, ewolucji i nauk społecznych. Autorzy, związani z Harvard Business School, próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie podejmują określone decyzje, zarówno w pracy, jak i poza nią. Ich główna teza brzmi, że zachowaniem kierują cztery względnie niezależne, wrodzone potrzeby. Są to potrzeby zdobywania, tworzenia więzi, uczenia się oraz obrony. Książka nie jest prostym poradnikiem zarządzania ani podręcznikiem biologii. To próba zbudowania wspólnego języka dla rozważań o naturze ludzkiej, zachowaniach grupowych i projektowaniu organizacji. Lawrence i Nohira polemizują zwłaszcza z podejściami, które tłumaczą motywację wyłącznie interesem materialnym. Pokazują, że płaca, status, relacje, ciekawość oraz poczucie bezpieczeństwa mogą jednocześnie wpływać na wybory pracownika, lidera i całej instytucji. Największą wartością książki jest jej uporządkowany model, który pozwala dostrzec konflikty między różnymi motywami, zamiast redukować ludzkie działanie do jednej przyczyny. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cztery popędy jako mapa podstawowych motywów człowieka, centralnym elementem Driven, jest model czterech popędów.
Popęd zdobywania odnosi się do dążenia do zasobów, pozycji, uznania i względnej przewagi. Nie ogranicza się więc do pieniędzy, ponieważ może wyrażać się także przez zabieganie o awans, prestiż, wpływ lub rzadkie kompetencje. Popęd tworzenia więzi dotyczy potrzeby trwałych relacji, przynależności, zaufania i wzajemności. Popęd uczenia się popycha ludzi do rozumienia otoczenia, rozwijania umiejętności i szukania sensu w zadaniach. Popęd obrony uruchamia się natomiast wtedy, gdy zagrożone są zasoby, relacje, przekonania albo poczucie bezpieczeństwa. Autorzy traktują te popędy jako odrębne źródła motywacji, a nie jako różne odmiany jednego pragnienia. To założenie pozwala wyjaśnić, dlaczego nagroda finansowa nie zawsze mobilizuje, dlaczego ciekawa praca może być ważna mimo skromniejszych korzyści oraz dlaczego ludzie gwałtownie reagują na niesprawiedliwość. Model nie mówi, że każda decyzja jest automatycznie zdeterminowana przez biologię. Raczej wskazuje, że świadome rozumowanie pracuje na materiale dostarczanym przez głębsze potrzeby i emocje. Drepoktektyce zachowanie staje się zrozumialsze dopiero wtedy, gdy bierze się pod uwagę równocześnie wszystkie cztery źródła napięcia. Po drugie, emocje jako sygnały, które nadają motywom pilność, Lawrence i Nohria podkreślają, że emocje nie są jedynie zakłóceniem racjonalnego myślenia. W ich ujęciu pełnią funkcję sygnałów, które informują umysł, że określony popęd wymaga uwagi. Zadowolenie lub duma mogą towarzyszyć skutecznemu zdobywaniu, przywiązanie i ciepło, wspierać więzi, ciekawość, uruchamiać uczenie się, a lęk czy gniew mobilizować obronę.
Takie podejście jest ważne dla analizy decyzji, ponieważ tłumaczy, skąd bierze się ich subiektywna pilność.
Dwie osoby mogą znać te same fakty, lecz inaczej ocenić sytuację, jeśli u jednej silniej uaktywni się potrzeba bezpieczeństwa, a u drugiej potrzeba zdobycia okazji.
Autorzy nie przeciwstawiają emocji rozumowi w prosty sposób. Zakładają, że impulsy wynikające z popędów są następnie oceniane, hamowane i łączone w procesie świadomego decydowania.
Dzięki temu człowiek może odroczyć nagrodę, zrezygnować z konfliktu albo wybrać współpracę mimo krótkoterminowej straty.
Książka pokazuje jednak, że analiza pozbawiona warstwy emocjonalnej bywa niepełna.
W organizacji formalne komunikaty i bodźce ekonomiczne działają słabiej, jeżeli wzbudzają strach, poczucie izolacji lub upokorzenia.
Z kolei dobrze zaprojektowane środowisko nie tłumi emocji, lecz rozpoznaje, jakie potrzeby za nimi stoją. Po trzecie, dlaczego sama płaca nie wyjaśnia zaangażowania w pracy?
Jednym z praktycznych celów książki jest podważenie obrazu pracownika jako osoby reagującej wyłącznie na własny interes finansowy. Wynagrodzenie i awans mają znaczenie, bo odnoszą się do popędu zdobywania, ale nie wyczerpują ludzkiej motywacji. Praca może jednocześnie wzmacniać lub osłabiać więzi, dawać okazję do uczenia się oraz budować, albo naruszać poczucie bezpieczeństwa.
Z tego wynika, że organizacja oferująca wyłącznie wysokie premie może nadal cierpieć z powodu rotacji, niskiego zaufania albo cynizmu.
Gdy system nagród premiuje ostrą rywalizację, może zaspokajać potrzebę zdobywania, lecz zarazem niszczyć współpracę.
Gdy role są sztywne i pozbawione rozwoju, osłabiony zostaje popęd uczenia się.
Gdy reguły są niejasne, a decyzje arbitralne, uruchamia się popęd obrony, co sprzyja ostrożności i polityce wewnętrznej.
Autorzy proponują więc patrzeć na zarządzanie jako na równoważenie różnych potrzeb, a nie maksymalizację pojedynczego wskaźnika.
Dla lidera oznacza to konieczność łączenia uczciwych nagród z poczuciem przynależności, możliwością rozwoju oraz przewidywalnymi zasadami.
Nie jest to recepta na bezkonfliktowe miejsce pracy.
Jest to raczej narzędzie diagnozy, dzięki któremu można ustalić, dlaczego rozwiązanie atrakcyjne na papierze wywołuje opór w praktyce.
Po czwarte, konflikty między popędami wyjaśniają niejednoznaczne wybory. Mocną stroną modelu jest wyjaśnienie ambiwalencji.
Ludzie często nie wybierają między dobrem a złem, ani między rozsądkiem a irracjonalnością.
Wybierają między potrzebami, które każda z osobna są uzasadnione, lecz w danej chwili prowadzą w różne strony. Pracownik może chcieć przyjąć lepiej płatną ofertę, ponieważ odpowiada ona potrzebie zdobywania, ale równocześnie obawiać się utraty bliskiego zespołu, stabilności lub znanego środowiska.
Menedżer może pragnąć innowacji i uczenia się, ale odczuwać potrzebę obrony dotychczasowego modelu działania.
Tego rodzaju napięcia nie są według autorów błędem systemu, lecz normalną częścią ludzkiej architektury motywacyjnej.
Ważne jest też to, że popęd obrony może nadawać szczególną siłę reakcjom na utratę, krytykę i naruszenie zasad.
Instytucje, które ignorują ten fakt, mogą błędnie interpretować sprzeciw jako lenistwo albo niechęć do zmian.
Książka sugeruje, że zmiana jest łatwiejsza do przyjęcia, gdy nie odbiera ludziom całkowicie statusu, relacji i poczucia kontroli.
Zarazem nie należy zakładać, że każdą sprzeczność da się usunąć. Rozsądne decyzje polegają często na świadomym ważeniu kosztów dla różnych popędów.
Ta perspektywa jest użyteczna, ponieważ zastępuje moralizowanie analizą struktury konfliktu.
Na koniec łączenie biologii i nauk społecznych wraz z granicami tej ambicji.
Driven wyróżnia się próbą połączenia ewolucyjnego spojrzenia na człowieka z analizą organizacji, kultury i zarządzania.
Autorzy zakładają, że instytucje nie działają w próżni.
Są tworzone przez ludzi wyposażonych w określone dyspozycje motywacyjne, dlatego trwałe rozwiązania powinny uwzględniać zarówno normy społeczne, jak i podstawowe potrzeby.
Ta ambicja ma znaczenie metodologiczne. Książka zachęca do poszukiwania zgodności, czyli wspólnego gruntu między dyscyplinami, zamiast traktowania biologii,
psychologii i ekonomii jako całkowicie odrębnych opisów zachowania.
Autorzy przedstawiają swój model jako ramę, którą można sprawdzać i rozwijać, a nie jako zamknięte wyjaśnienie wszystkich ludzkich czynów.
Jednocześnie właśnie szerokość projektu jest źródłem ograniczeń. Złożone zachowania społeczne trudno wyprowadzić wprost z kilku popędów,
ponieważ na decyzje wpływają także historia, normy, wychowanie, pozycja społeczna i konkretne warunki instytucjonalne.
Model może więc być najbardziej użyteczny jako uporządkowana hipoteza diagnostyczna, nie jako narzędzie do przewidywania pojedynczych decyzji z pełną pewnością.
Warto również odróżniać główne argumenty książki od dalszych, bardziej spekulatywnych zastosowań teorii ewolucyjnej.
Najtrwalsza wartość Driven leży w jej zdolności do zadawania lepszych pytań o to, które potrzeby dana organizacja zaspokaja, a które nieświadomie frustruje.
Podsumowując, Driven będzie szczególnie wartościowa dla menedżerów, osób zajmujących się kulturą organizacyjną,
studentów zarządzania oraz czytelników zainteresowanych motywacją wykraczającą poza popularne hasła o produktywności.
Może być również użyteczna dla każdego, kto chce lepiej interpretować własne sprzeczne decyzje, konflikty w zespole lub reakcje na zmianę.
Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczaniu szybkiej techniki wpływania na ludzi.
Książka proponuje raczej sposób diagnozowania sytuacji.
Zamiast pytać tylko, czy ktoś otrzymał wystarczającą nagrodę, zachęca do pytania o status, relacje, rozwój i poczucie zagrożenia.
Taki zestaw pytań może poprawić sposób projektowania pracy, komunikacji zmian i systemów motywacyjnych.
Intelektualnie książka wyróżnia się na tle wielu pozycji o zarządzaniu, ponieważ łączy problemy miejsca pracy z szeroką teorią natury ludzkiej. Nie ogranicza człowieka ani do kalkulującego uczestnika rynku, ani do istoty kierowanej wyłącznie relacjami. Jej cztery popędy tworzą prosty, ale wystarczająco pojemny model, by uchwycić napięcia między rywalizacją, współpracą, ciekawością i ochroną tego, co ważne. Czytelnik powinien zachować krytycyzm wobec najbardziej rozległych wniosków biologicznych i społecznych autorów. Mimo tego ograniczenia Driven pozostaje interesującą pozycją, ponieważ oferuje spójną ramę łączącą emocje, wybory i organizacje. Najlepiej czytać ją nie jako ostateczną teorię człowieka, lecz jako mocne zaproszenie do bardziej wielowymiarowego myślenia o motywacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul R.
Lawrence, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.